Tak sobie pomyślałem, kiedy mówił brat tutaj ten wstęp do modlitwy: Panie, dlaczego nam tutaj w Europie nie dasz trochę więcej tej dynamiki, tej argentyńskiej? Bylibyśmy może więcej takimi prawdziwymi chrześcijanami, którzy by umieli zachęcić, przekonać drugich ludzi o tym, że Jezus jest wielki, Jezus jest mocny, Jezus jest żywy i prawdziwy. Boży głos zmienił go na zawsze. Kogo? Wielu, wielu ludzi. Ale mamy czas dzisiaj, żeby wspomnieć jednego. Wielokrotnie w modlitwach słyszymy: Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które możemy słuchać. Wierzę, że właśnie po to się zgromadzamy, aby Pan mówił do mnie. I są to niezmiernie cenne chwile. Sam dla siebie teraz mówiłem, kiedy słyszałem tak bardzo wyraźnie głos: teraz to jest do mnie. Teraz mówisz do mnie to słowo. Chociaż może ten mówca sobie to nie uświadamia, to jest słowo bardzo konkretne do mnie. Ewangeliści Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, patrzyłem się co najmniej 21 razy, powtarzają to jedno zdanie, które powiedział Jezus: kto ma uszy, niechaj słucha. Kto ma uszy, niechaj słucha. Uszy, które słuchają, albo tylko słyszą, albo też nie chcą słyszeć. Co najmniej 21 razy. Co prawda uszy mamy wszyscy, ale jednak nie zawsze słyszymy naszego Pana. W tym tygodniu widziałem niektórych z was, którzy jesteście na obozie, jak siedzicie tutaj koło domu na trawie z Biblią w ręku i skupiacie się na tym, co mogliście czytać, skupiacie się na modlitwie, skupiacie się właśnie na to, aby w tym głośnym, szybkim świecie, w którym żyjemy, aby móc się wyciszyć właśnie po to, aby słyszeć Boży głos, aby budować swojego ducha tym duchowym chlebem. Jak cenne są te chwile, których w tym przebiegu tego roku nie zawsze uda nam się zagospodarować. I to jest coś, co jest bardzo potrzebne. Ale co, kiedy ja nie słyszę tego Bożego głosu? Znaczy to, że Jezus mówi zbyt cicho? Albo mówi niezrozumiale? W niezrozumiałym języku, sposobem? Kiedyś miałem taki wypadek i powodem tego pozostał mi szum w uchu, który trochę mi przeszkadza. Nie zawsze wszystko usłyszę tak dobrze jak ktoś, kto ma obie uszy zdrowe. I kiedy nie zrozumiem, to muszę się, jeżeli chcę wiedzieć, co ktoś do mnie mówi, to muszę się zapytać. I mam do tego dwa sposoby. Mogę powiedzieć: przepraszam, już nie dosłyszę. Albo mogę powiedzieć: mów głośniej. Formą, jaką to powiem, to właściwie problem przesuwam albo na jedną stronę, albo na drugą stronę. Albo ten problem mówię, że jest mój, dlatego że szumi mi w uchu i nie dosłycham. Albo ten problem mogę powiedzieć: mów głośniej, bo mówisz cicho. Twój problem. Nie słyszę, bo mówisz cicho. My niechętnie przyznajemy się do własnych ograniczeń. Lubimy przesunąć to na drugą stronę i powiedzieć: słyszałbym, ale gdybym miał takich rodziców jak ty, gdybym uczęszczał do takiego zboru, gdybym miał takiego pastora, wszystko byłoby inaczej, o wiele lepiej bym słyszał Boga, o wiele lepiej bym realizował wszystkie ale. Przesuwamy. Kilka razy słyszałem już takich odważnych ludzi, którzy powiedzieli, aż raz stanę przed Bogiem, to Mu powiem. Powiem Mu o tej niesprawiedliwości, która działa się tutaj na ziemi. Powiem Mu o wszystkich tych krzywdach, o wszystkich tych zranieniach, które mnie spotkały. Nie wiem, jak to będzie, ale wydaje mi się, że kiedy spotkamy się z Bogiem, to nie my, ale On będzie mówił. Chciałbym przedstawić wam dzisiaj bardzo ciekawego człowieka, który pewnego razu usłyszał wyraźny Boży głos i całkowicie ten Boży głos zmienił jego życie. Ale zanim tak się stało, to ten człowiek urodził się rodzicom, którzy byli niewolnikami. I oczywiście też miał być tylko niewolnikiem. Ale urodził się w takim niewłaściwym czasie i urodził się płci męskiej w czasie, kiedy to chłopcy niewolników mieli być topieni w rzece. Tylko dzięki swojej genialnej matce, która wymyślała wspaniały sposób ratowania chłopca, nie włożyła go do wody, ale położyła go na wodę. I właśnie w tym czasie, kiedy ten chłopiec kołysał się na tej wodzie i płakał, była tam blisko córka króla. Córka, która nie miała dzieci, a tęskniła po dzieciach. Tylko dzięki temu, że jej serce było nakłonione do dziecka, pomimo tego, że to było dziecko niewolnika, zatęskniła po nim i przyswoiła go sobie. Wyrastał daleko od swojej biologicznej matki, rodziny, daleko od kultury tego narodu, z którego pochodził, od religii. Wyrastał jako książę, jako potencjalny władca wielkiego imperium egipskiego. Na pewno wiecie, o kim mówię. I ten człowiek, ten Mojżesz w pewnym czasie jednak wspomniał sobie na swoje pochodzenie. Jednak chciał spotkać się ze swoją rodziną i ten zamiar kończył morderstwem i szybką zmianą swojej pozycji, dlatego że z książęcia staje się w jednej chwili zbieg. Ten silny, pewny siebie książę na dalszych 40 lat pozostaje tylko pasterzem. I wtedy usłyszał głos Pana, który zmienił go na zawsze. A w jaki sposób zareagował na ten głos, kiedy Bóg do niego po tylu latach przemówił? Czy jego reakcja była: Panie, nareszcie! 80 lat czekam na Twoje zawołanie. Czy powiedział: Panie, dlaczego tak późno? Gdyby było to wcześniej, ale teraz, kiedy mam już 80 lat? Wtedy ludzie żyli trochę dłużej, a więc nie możemy dokładnie porównać to z ludźmi, którzy dzisiaj cieszą się dobrym zdrowiem, mając 80 lat. Popatrzmy, w jaki sposób reaguje Mojżesz na zaproszenie do szczególnej służby. Księga Egzodus, druga księga Mojżeszowa, 3 rozdział od 11 wiersza. A Mojżesz rzekł do Boga: kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? I odpowiedział Bóg: będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. A Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię Jego, to co im mam powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. 4:1. Na to odezwał się Mojżesz i rzekł, a jeżeli nie uwierzą mi i nie usłuchają mnie, lecz powiedzą, Pan nie objawił się tobie. A Pan rzekł do niego, co masz w ręku swoim? A on odpowiedział, laskę. A od 10 dalej. A Mojżesz rzekł do Pana, proszę Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. I rzekł Pan do niego, kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czy nie ja, Pan? Idź więc teraz, a ja będę z twoimi ustami i pouczę cię, co masz mówić. Ale on rzekł, proszę, Panie, poślij kogo innego. Innymi słowy, Mojżesz mówi Bogu, Boże, masz wspaniały pomysł, ale mówisz to niewłaściwemu człowieku. Znajdź sobie kogoś innego. A Pan Bóg mógł zawołać anioła, żeby szedł, wyprowadził naród izraelski cudownym sposobem, ale Bóg postanowił współpracować z ludźmi, z tymi, którzy się wymawiają, którzy popełniają błędy, którym się nie chce czasami, ale On, miłosierny, dobrotliwy Bóg, szuka współpracowników pomiędzy ludźmi. Takimi, jak był Mojżesz, takimi, jakimi jesteśmy my. Dla obozowiczów cała ta rozmowa z Bogiem odegrała się na górze. Na tej górze, na której później Mojżesz wielokrotnie spotkał Boga. Nie myślałem, że właśnie z powodu gór tutaj przyjechaliście, ale niech to będzie dla was dzisiaj symbolem. Mojżesz znalazł 5 wymówek, na które Bóg był przygotowany i na każdą tą wymówkę Bóg miał właściwą odpowiedź. Ta pierwsza wymówka brzmi, kimże jestem, bym miał pójść? Kimże jestem? Panie, ja? Działo się to kilka tysięcy lat temu, a jednak XXI wiek jest wiekiem, który postrada osobowości. Bardzo trudno znaleźć osobowość. W styczniu będziemy wybierali nowego prezydenta. No i nie garną się kandydaci. Niektóre te polityczne ugrupowania stale jeszcze nie zaproponowały swojego kandydata. Stale go jeszcze szukają. Znajdą go w kościele, w różnych zborach. Nie ma pastora. Mało jest tych, którzy chcą stanąć do przodu, chcą wziąć odpowiedzialność. Kimże ja jestem, abym ja miał być tym, kogo Ty mnie chcesz, Panie, mieć? Jest mało, trudno odnaleźć tych Dawidów, Gedeonów, Piotrów, którzy powiedzieli, Panie, choćby wszyscy Ciebie opuścili, ja się Ciebie nie zrzeknę, ja się Ciebie nie zaprę. A odpowiedź, jaką dostał Mojżesz, Mojżeszu, ale do tego zadania Cię nie posyłam, byś był sam. Będę z Tobą. To nie jest Twoja praca. To tak jak ten Bartek tutaj powiedział, to świadectwo, to porównanie, w tym samochodzie życia nie będziesz sam. Nawet nie musisz trzymać kierownicy. Ja ją będę trzymał, a Ty będziesz obok mnie. Ale kiedykolwiek Duch Boży mówi do ciebie, do mnie. Kiedykolwiek czujesz pewną zachętę, podejdź do kogoś, czujesz się słaby. Nie zapomnij, nie jesteś sam. Bóg będzie z tobą. Te obozy, te wyjazdy misyjne, te różne ewangelizacje na ulicy są takim dobrym środkiem, abyśmy doświadczyli to, że nie jesteśmy sami. Kiedy jesteś w swoim pokoju, kiedy siedzisz na swoim łóżku, nie musisz tak szczególnie doświadczać obecność Boga. Ale wtedy, kiedy zgodzisz się, kiedy idziesz tam, gdzie cię Pan posyła, idziesz pomiędzy ludzi, idziesz do tego, żeby być komuś użyteczny, czy słowem, czy jakimś praktycznym czynem. Kiedy możesz przejawić komuś miłość, wiedz, że w tych wypadkach o wiele prędzej doświadczysz to, że Bóg jest z tobą. A Mojżesz broni się dalszymi argumentami. Ale oni mogą mnie zapytać. Oni mogą mi postawić jakieś trudne pytanie. Oni mogą się spytać, a skąd wiesz, że był to Bóg? A ja nie będę wiedział, co odpowiedzieć. Czy zdarzyło już się wam kiedyś, że właśnie w taki sposób broniliście się gdzieś tam w sobie? No tak, powiedziałbym temu człowiekowi coś, że znam Jezusa, czy zna Jezusa, ale jeżeli postawi mi trudne pytanie, mało znam Boga, mało znam Biblię, raczej nie będę wdawał się do żadnej takiej rozmowy, w której by mogło się pokazać, że nie wiem wszystko. Wy studenci wiecie, kiedy idziecie do egzaminów, jakie to jest poczucie, że nie wiem wszystko. A jeżeli mnie zapyta profesor, nauczyciel właśnie czegoś, co ja nie wiem, jaka jest odpowiedź? Odpowiedź Boga jest bardzo prosta. Proszę mi ją tam przedstawić. Jestem, który jestem. Albo inne tłumaczenie podaje to: jestem, ponieważ jestem. Ta odpowiedź jest bardzo mocna w tym hebrajskim pojmowaniu tego języka i Boga, którego znał naród izraelski. Może my już tym greckim sposobem myślenia musimy wszystko wyargumentować, ale to była ta jasna odpowiedź, która odróżniała naród izraelski od wszystkich innych narodów, od tych narodów, które mieli różne bogi, na różne okoliczności, na różne pory roku, ale naród izraelski miał tylko jednego Boga. Ja miałem tylko jednego tatę i nie musiałem przychodzić do niego i mówić: tato Pawle. Nazywał się Paweł, ale był to mój tato. Miałem jednego tatę i wystarczyło powiedzieć: tato. Nie mamy wielu bogów, mamy tylko jednego Boga, jednego Syna, jednego Ducha. I on tutaj przedstawia się Mojżeszowi i dodaje mu otuchy do tego jego zadania. Jestem tylko ja, nie ma innych bogów. Prezentuj mnie takiego, kim jestem. Ale Mojżesz nie daje za wygraną i stawia trzecie pytanie. A jeżeli nie uwierzą, co będzie ze mną, jeżeli nie uwierzą? Słyszeliśmy taki wspaniały wstęp do modlitwy o wierze. Ile to razy się modlimy, ale właściwie nie wierzymy. Co dopiero ludzie, którzy w ogóle nie wierzą, kiedy słyszą po raz pierwszy. Jakaś grupa misyjna amerykańska robiła statystykę, że w Czechach człowiek wyrastający w niewierzącym środowisku potrzebuje aż 7 aż 15 razy słyszeć zaproszenie Ewangelii, żeby wreszcie mógł to wziąć poważnie. I wtedy, kiedy mówisz komuś o wierze, o tym, kim jest dla ciebie Bóg, możesz być w tej kolejności 10, 11, może 8 i wydaje się szkoda, zbyteczne. Ale zliczają się te świadectwa, które człowiek potrzebuje, aby naprawdę mógł uwierzyć. A ta odpowiedź Boga na to pytanie, a jeśli nie uwierzą, jest dla Mojżesza, to było mocne przeżycie. Pyta się Bóg, a co masz w ręce? On miał w ręce jakiś tam drewnianą laskę, drewniany kij. Jako pasterz owiec potrzebował do tej pracy, w której był. I ten drewniany kij zmienił się na węża. To wszyscy wiecie. Później Bóg daje mu drugi argument, żeby skrył rękę tam gdzieś pod płaszcz i ona stała się trędowata. I znowu wyciągnął ją i była zdrowa. Później nabrał jeszcze do kubka wodę z Nilu i ona zmieniła się w krew. Wiecie, wąż, trędowatość i krew. Te trzy rzeczy, które dotyczą każdego jednego z nas. Ten odwieki wąż, szatan, który będzie nas kusił, który będzie nas w wierze osłabiał, ten jest przezwyciężony przez Boga. Wtedy, kiedy złapał go za koniec, to znowu ten wąż mieni się w drewno. Ten trąd, który pokazuje na grzech, który nas uniemożliwia, który nas odsuwa daleko nie tylko od ludzi, ale też i od Boga. I jedyne lekarstwo na to jest krew. Krew Jezusa Chrystusa, która oczyszcza nas, uzdrawia nas od wszelkiego grzechu i która wypędza, osłabia szatana w naszym życiu. Nawet taki argument, Mojżesz staje się cudotwórca. Może ty w swoim życiu nie doświadczyłeś takie cuda, ale to pytanie, co masz w swoich rękach? Co przeżyłeś w swoim życiu? Jakie masz doświadczenie z Bogiem? Jest bardzo ważne, abyśmy właśnie swoim świadectwem osobistego życia mogli komuś drugiemu powiedzieć, ale Bóg jest. On jest realny w moim życiu. Dlatego, że wtedy, kiedy modliłem się, a stało się coś, co normalnie by się nie mogło stać. Bądźmy otwarci na to, abyśmy właśnie doświadczyli coś, co później będzie argumentem, który pomoże drugim. Wspominacie na Dawida, kiedy powiedział królowi Saulowi, to jeżeli nikt nie idzie, to ja pójdę przeciwko Goliaszowi. A Saul patrzy na tego dorastającego chłopca i mówi, ty? Jeżeli moi doświadczeni, wypróbowani żołnierze boją się Goliasza, to ty pójdziesz? A co on powiedział? Tak, pójdę, dlatego że wtedy, kiedy rzucił się niedźwiedź albo lew na moją owieczkę, to łapałem go swoimi rękami i dusiłem go tak, aż puścił tą owcę, zabijałem go. Jeżeli Bóg wyrwał mnie z paszczy lwa, z łapy niedźwiedzia, to wyrwie mnie i z tego bezbożnika. Miał doświadczenie, dlatego że w swoich rękach trzymał niedźwiedzia i lwa. A czwarta wymówka. Nie jestem ja mężem wymownym. Nawet mnie nie będą słuchać, dlatego że nie umiem w taki sposób, jak przed chwilą tutaj pastor Jonatan zwrócił uwagę swoim temperamentem i wszyscy, którzy drzemali już, obudzili się. Mojżesz był tym, który zanim wykrztusił coś z siebie, to ludzie już mogli odwrócić się i odchodzić. I on miał ten problem wiedział, że go nie przezwycięży i w jaki sposób może zainteresować tych ludzi. Wyśmieją go, odejdą, będą słuchali kogoś, kto ma lepsze argumenty, kto umie ładniej mówić. I ile to razy nie chcieliśmy nic powiedzieć, bo powiedzieliśmy sobie, przecież to ja nie umiem. Ja nie umiem. Są lepsi. Tak, są lepsi. Ale Bóg chciał właśnie Mojżesza. Pamiętam, kiedyś już jest u pana pastor Vlado Pfeiffer. To był ewangelista. To był pastor, który wchodząc do pociągu nie miał problem otworzyć kupę i powiedzieć, przepraszam, czy jest tutaj ktoś, kto jeszcze nigdy nie słyszał o Jezusie? Mówiłem sobie, nie miałbym tej odwagi, bo a co dalej? A co dalej? Ale on w ten sposób zagadnął ludzi i miał z nimi bardzo dobre rozmowy. Dzisiaj już trudno w pociągu taki sposób ewangelizować, dlatego że wszyscy mają, co w uszach? Słuchawki. I nikt nie słyszy, choćbyście chcieli w ten sposób powiedzieć. Trzeba ewangelizować innym sposobem. Nie jestem mężem wymownym. A odpowiedź? Ja będę z twoimi ustami i pouczę cię, co masz mówić. W Dziejach Apostolskich później słyszymy, nie troszcie się o to, co będziecie mówić. Dlatego, że Duch Święty powie wam tą właściwą odpowiedź we właściwym czasie. Różnymi sposobami Mojżesz próbuje się wywiązać z tego, aby nie musieć iść do Egiptu, aby nie musieć stanąć przed Faraonem. On tam był. On za tych 40 lat nie zapomniał, jaki autorytet, jaką moc ma władca Imperium Egipskiego. Nie chciało mu się do takiej roli stanąć. I próbuje jeszcze raz. Panie, poślij kogo innego. Piąty raz. Panie, poślij kogo innego. Była to już ta ostatnia możliwość usprawiedliwić się. Tyle ludzi może iść, ale ja poślij kogo innego. Ale zauważmy, że w tej chwili Boża odpowiedź różni się od tych poprzednich. Odpowiedź jest następująca. Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza. Rozgniewał się Bóg na Mojżesza. I kiedy myślałem właśnie o tym, że nawet Bóg, ten pełny miłości, ten wielkoduszny, który zachęca do współpracy niedoskonałych ludzi, kiedy już Bóg nagniewa się, to chociaż tam nie jest napisane w Bożym Słowie to, co teraz będę cytował, ale wydaje mi się, że właśnie to miał Bóg w sercu. Mojżeszu, przez 80 lat byłem z tobą, czuwałem nad twoim życiem, przygotowywałem cię do wielkiego zadania. Jeżeli potrafiłem nakłonić serce córki Faraona, aby nie przewróciła ten koszyk z tobą do rzeki, jak było zwyczajem, ale przyjęła ciebie za syna. Jeżeli zatroszczyłem się, abyś przez tych 40 lat mógł się bezpiecznie poruszać między tą świtą egipską, jako jedyny członek narodu izraelskiego. Jeżeli zatroszczyłem się nawet wtedy, kiedy zabiłeś człowieka, znalazłem do ciebie zaplecze, w którym nikt cię nie znalazł. Znalazłeś sobie żonę, masz synów i ty wszystko to chcesz wymazać? Przecież ja pracowałem dla ciebie 80 lat. Nawet i każdy z nas nie musi sobie być świadomy tego, że przez długi czas Bóg przygotowywał ciebie, Bóg pracował nad twoim życiem, chociaż nie wszystkim rzeczom rozumiałeś, chociaż może nie należałeś do tej VIP rodziny, VIP zboru, ale Bóg o ciebie wiedział, Bóg myślał, znał ciebie i czynił wiele rzeczy po to, abyś mógł być Jego narzędziem. Czynił wiele rzeczy, które Tobie się nie podobały, ale formowały Twój charakter tak, abyś mógł być użyteczny. I teraz to ostatnie pytanie. Kiedy tak naprawdę zaczął Mojżesz poznawać Boga? W Egipcie? Przy tych owieczkach? Myślę, że od tej chwili, kiedy usłyszał Boży głos w tym gorącym krzaku, to był początek bliskiej relacji z Bogiem. Wtedy, kiedy zgodził się na to być tym, kim Bóg go chciał mieć, wtedy on zaczął pragnąć społeczności z Bogiem. Wtedy on pragnął więcej go poznawać. Może dotychczas musiałeś się zmuszać do tego, aby spędzić jakiś czas przy Bożym Słowie, na modlitwie, ale wiedz, że wtedy, kiedy zgodzisz się, aby być użyteczny dla drugich ludzi, wtedy, kiedy nagle zaczynają ci się w głowie pojawiać pytanie, a co, kiedy nie będę znał odpowiedzi? A co, kiedy mi nie uwierzą? A co, kiedy... To wtedy tak naturalnie będziesz chciał Boga poznać bliżej, aby być błogosławionym, aby być użytecznym i być tym, kim Pan chce ciebie mieć. Jeszcze raz popatrzmy na wszystkie te wymówki Mojżesza. Jest tam jeszcze ostatni slajd, aby zobaczyć wszystkich pięć. Spróbuj przez chwilę popatrzeć, czy nie jest to twoja wymówka? To nie dotyczy tylko młodzieży, tylko młodych ludzi. Mojżesz miał 80 lat, kiedy wymyślał takie wymówki, aby powiedzieć Bogu, że to nie on ma iść.